Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Już za 12 dni do Gdyni wróci z podróży za ocean Dar Młodzieży. Dokładnie 24 sierpnia. Ja prezentuję Państwu od kilku tygodni dawnych uczestników rejsu do USA, ale na darze Pomorza. Rejs ten odbył się w 1976 roku, dokładnie 50 lat temu. Wtedy 20-letni studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni też płynęli na jubileusz Powstania Stanów Zjednoczonych. Wtedy był to jubileusz 200-lecia. Do studia moje zaproszenie przyjął dziś kapitan Jacek Błach. Dawny student WSM-ki jest dziś kapitanem żeglugi wielkiej. Z tamtej podróży zachowało się kilkanaście listów, które pisał do swojej dziewczyny. Zatem najpierw opowieść o tamtej wyprawie, a w drugiej części w studio pojawią się studenci, którzy już na Darze Młodzieży w tym roku brali udział w jubileuszu 250-lecia Stanów i uczestniczyli 4 lipca w uroczystej paradzie w Nowym Jorku.
Myślałem, że w zasadzie nie mam żadnych pisemnych pamiątek odnośnie z tego rejsu. Podziwiałem kolegę tutaj, który jest jednym z organizatorów, że pisał coś w rodzaju dziennika i każdy dzień zapisywał. Natomiast ponieważ staramy się odszukać jak najwięcej pamiątek, więc w zeszłym tygodniu wznowiłem jakby poszukiwania pamiątek z tego rejsu, oprócz zdjęć, których mam bardzo dużo, bo sam robiłem bardzo dużo zdjęć w czasie rejsu na Darze Pomorza. Znalazłem karton z listami i okazało się, że w czasie, o czym już tak za bardzo nie pamiętałem, w czasie tego całego rejsu pisałem do swojej dziewczyny listy i te listy wszystkie znalazłem, odnalazłem i okazało się, że było ich 16 sztuk i to nie takie po jednej stronie. Także czytając te listy stwierdziłem, że w zasadzie mam całą dokumentację z całego tego rejsu zawartą w tych listach łącznie z czasami, z datami, z godzinami, nawet z pozycjami. Także jest to dla mnie w tej chwili dla nas bardzo cenna pamiątka i nawet przygotowując się do tej rozmowy bazowałem na tych listach, żeby sobie przypomnieć pewne fakty, które się zdarzyły w czasie tej naszej wyprawy.
To były opisy portów, czy to były opisy pogody, czy to były opisy parady, w której braliście udział, czy to były, nie wiem, zwracał pan uwagę, pisząc do swojej dziewczyny, na rzeczy, które się w panu zadziały, które się dzieją na pokładzie. Co to było?
Dosłownie to, co pani wymieniła, to wszystko. Wszystko tam jest zawarte, ponieważ to są odczucia młodego człowieka, więc jest o tym, jak przygotowywaliśmy się do całej wyprawy. Moje odczucia tak samo i moje wspomnienia z tego, co się działo i zarówno podczas wyścigu, podczas legat, jak i z poszczególnych portów. To było coś wspaniałego dla nas. Tego nie można porównać z tym, co nawet moim zdaniem będą odczuwać ci młodzi ludzie, którzy teraz płyną na Darze Młodzieży, ponieważ oni wypływają z innej rzeczywistości. My zachwycaliśmy się tym, co w tej chwili wiele rzeczy, które tam opisałem w tych listach i które sam widziałem i podziwiałem wtedy, jest w tej chwili u nas codziennością. Także łącznie dobrych rzeczy i złych rzeczy, bo zachwycałem się tym, że ci ludzie żyją zupełnie, szczególnie w Stanach, nie? Żyją w zupełnie innych warunkach, mają w domach wyposażenie takie, jakie nam się nie śniło, to wszystko my mamy też, ale też ogromna ilość samochodów na ulicach. To, co u nas też jest i niezbyt to jest czasami przyjemne, prawda, te korki, ale to wszystko było wtedy.
A wszystko przyszło do nas.
Wszystko przyszło do nas i to dobre i to gorsze. Ale wtedy to było wszystko nowością dla nas, prawda?
A myśmy tego nie mieli w Polsce, tak, bo my byliśmy za żelazną kurtyną.
Tak jest, także to wszystko było coś niezwykłego. I dlatego część z tego w tych listach stanowią opisy tej rzeczywistości, którą tam zastaliśmy. Ale to jest, powiedzmy, rzeczy materialne to nie jest, że tak powiem, główny tutaj problem, bo znaczy może temat tego listów.
No tak, bo
listów.
To poza tym Ameryka to już jest końcowy etap, bo tak naprawdę wypłynęliście z Wielkiej Brytanii przez Wyspy Kanaryjskie i potem Bermudy.
Tak jest, no to po kolei w każdym z tych etapów coś się działo. No ja bym tu może chwilkę chciał powiedzieć na ten temat, jak wypływaliśmy z Gdyni, bo ten 16 to był taki pamiętny dzień, tam oprócz powiedzmy pożegnań i tak dalej, były również przywiezione prochy Kazimierza Płaskiego z walki i potem one były zabrane przez nas, to było uroczyste przekazanie tych prochów na Dar Pomorze. Potem one były zawiezione do Stanów i tam kolejny żaglowiec nasz dowiózł to do Savannah.
To potem urna z prochami przeniesiona ona została na inny żaglowiec, tak? Nie pamięta pan nazwy?
Nie, ja nie pamiętam, natomiast wiem, że wylądowały w sumie finalnie w Sawannach, w tym forcie, który tam zbudował Kazimierz Puławski, który spełnił ogromną rolę w wojnie o niepodległość, także...
Jak często dawni uczestnicy tego rejsu Darem Pomorza wracają do tych wspomnień, do tych historii? To wasze życie było, panie kapitanie.
Tak, to było nasze życie, ale życie toczy się naprzód, są nowe wyzwania, także wbrew pozorom aż tak często do tego nie wracaliśmy. Dopiero to przygotowanie do tego spotkania na 50-lecie rejsu Darem Pomorza spowodowało to, że zaczęliśmy te wygrzebywać te nasze pamiątki, znajdować je i wtedy zaczęliśmy bardziej wspominać to, co się wtedy działo. No to było niezapomniane, bo dlatego między innymi, że parada na rzece Hudson zgromadziła tyle żaglowców, jak nigdy jeszcze w historii. Oglądało ją z brzegów Manhattanu 6 milionów osób, co również mam potwierdzone na zdjęciach z gazety, którą kupiłem następnego dnia, która się ukazała 5 lipca, gdzie jest napisane 6 milionów obserwowało. Tam było zaznaczone w tej gazecie w ten sposób. W tym dniu nie było żadnych wypadków, żadnych aktów jakiejś przemocy i tak dalej. Wszyscy byli weseli i szczęśliwi, co było, powiedzmy, niespotykane, jeżeli chodzi o Nowy Jork. No to były czasy, można powiedzieć, wolności wtedy, jeżeli chodzi o Zachód, prawda?
A proszę zobaczyć, zimna wojna była.
No była, ale to były też czasy takiego odprężenia między tymi mocarstwami, ponieważ jednym z takich ciekawych momentów, które akurat pamiętałem, ponieważ od dzieciństwa interesowałem się zarówno marynistyką, jak i kosmonautyką, lotnictwem i tak dalej, to było to, że tuż przed tym świętem 200-lecia Stanów Zjednoczonych otwarto w Waszyngtonie Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki, Air and Space Museum, i my mieliśmy okazję, kiedy staliśmy w Baltimore, mieliśmy wycieczkę do Waszyngtonu i tam to muzeum zwiedzaliśmy, więc tam jednym z głównych eksponatów, on chyba tam wisi nadal, to jest Apollo Soyuz połączone razem. To było chyba rok wcześniej, kiedy odbył się ten lot, więc te czasy były trochę spokojniejsze wtedy akurat. No było rzeczywiście czuć tego takiego ducha trochę spokoju, jakiejś takiej przyjaźni między narodami, coś takiego. To był krótki okres czasu, ale tym niemniej akurat trafiło na to 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
I proszę mi powiedzieć, jak pan myśli o tym rejsie i porównuje pan na przykład, bo pewnie nieraz pan był na Darze Młodzieży, widział pan te różnice. Rozmawiałam z kolegami, to właśnie zwracali mi uwagę na skromne, surowe wręcz warunki, w których wypływaliście. Nikt nie narzekał. Każdy to przyjmował jako pewien rodzaj normalnego otoczenia, taki pewien rodzaj wykuwania waszych charakterów i nikt nie mówił o klimatyzacji, a też przecież płynęliście i Bermudy i też musiało być bardzo gorąco, a nie było na przykład takich rzeczy, takich wygód?
No nie było takich wygód, więc się o nich nawet nie marzyło, prawda? Ponieważ to była tamta rzeczywistość. I takie były standardy wtedy, jeżeli chodzi o ten, o Dar Pomorza w szczególności, bo jeżeli były nowsze żaglowce, to już miały na pewno lepsze wyposażenie, ale dla nas wtedy to nie było to tak bardzo istotne. Natomiast bez względu na to, czy ten Dar, ja tak uważam przynajmniej, bez względu na to, czy Dar Młodzieży jest lepiej wyposażony, ma większe wygody dla tych studentów i z pewnością ten następca Daru Młodzieży będzie jeszcze bardziej, jeszcze lepiej wyposażony, to nie ulega wątpliwości, że samo szkolenie na żaglowcach, ja uważam, ma swój sens, bez względu na to, jakie tam warunki, czy panują warunki lepsze, czy gorsze. Oczywiście w gorszych było trudniej, ale żaglowiec nie wybacza błędów. Tam liczy się praca zespołowa, liczy się zgranie i po prostu te cechy tych ludzi, które tam nabędą podczas szkolenia, w czasie studiów, one się przełożą potem na ich przyszłe, powiedzmy, zachowanie, na przyszłe doświadczenia i tak dalej. Także ja potem wielokrotnie już pracując na statkach handlowych na morzu, widziałem różnicę między tymi oficerami chociażby, którzy zdobywali stopnie oficerskie w inny sposób niż przez, powiedzmy, naszą uczelnię. Widać było od razu dużą różnicę w ich podejściu do pracy, w ich umiejętności rozwiązywania różnych problemów, ponieważ nie doświadczyli tej potrzeby wspólnej pracy na żaglowcu. Także, no tutaj można by się rozwodzić dużo na ten temat, ale
jeszcze zapytam, bo też pewnie myśli pan o tym, jak ważne było to, kto stał na mostku, kto kierował tym wszystkim, czyli cechy osobowościowe kapitana. które tak. też miały na pewno wpływ.
Miały duży wpływ.
Patrzyliście na niego, zwracaliście uwagę na wszystko. Obserwowaliście go, jak jeżeli byłby to ktoś inny, na przykład, i nie wywarłby na was takiego wrażenia i nie odcisnął tego swojego stempla, to też mogło być inaczej. Pana życie mogłoby się potoczyć.
Tak, no z tym, że my już mieliśmy, zaraz wrócę do tych komendantów, natomiast my na tym trzecim roku mieliśmy już duże doświadczenie pracy na Darze Pomorza, ponieważ niektórzy z nas spędzili zarówno kandydatkę. Później legaty na w 74 roku oraz rejs zapoznawczy, można powiedzieć, na drugim roku studiów, ponieważ my na drugim roku studiów mieliśmy 3-miesięczną praktykę na Darze Pomorza i mieliśmy płynąć przyszłym szlakiem regat. To było takie zapoznanie się zarówno z warunkami, które tam panowały, zaplanowanie, to było również dla komendanta możliwość zaplanowania jak przyszłorocznej podróży.
Jak to rozegrać.
Jak to rozegrać i tak dalej. Także dlatego później wybrano nasz rocznik do tego, abyśmy na tym Darze Pomorza popłynęli w regaty, ponieważ my mieliśmy największe doświadczenie i największy staż.
Ale tak jak pan mówi, to więcej tego pływania było wtedy, 50 lat temu, prawda, niż tak. teraz oni mają, bo teraz oni wchodzą chyba tylko raz.
Nie wiem, jak to się teraz
Nie jest
odbywa.
Tego tak dużo. Na pewno nie tak, jak pan wymienił. Tak, prawie cztery tak. razy kontakt z Darem Pomorza
tak, no
był.
Ja w sumie spędziłem łącznie z tym okresem, kiedy przygotowywaliśmy Dar do wyjścia i tak dalej, to ja spędziłem na Darze Pomorza w czasie studiów prawie 11 miesięcy. Także to jest no, dość duży szmat czasu.
A teraz w studio trzej studenci z pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dziś zdali już swoje egzaminy. Praktykę morską również zaliczyli i jak mi powiedzieli, przeżyli na oceanie Atlantyckim w czerwcu i w lipcu wielką szkołę życia, wielką przygodę. I mimo usterki klimatyzacji, kiedy przez 3 tygodnie spali na pokładzie, bo pod pokładem się nie dało z powodu wysokiej temperatury, natychmiast powtórzyliby ten rejs i chcieliby przeżyć to jeszcze raz.
Nazywam się Bruno Kozakiewicz, jestem studentem pierwszego roku nawigacji. Taki moment z tego rejsu, który najbardziej zapadł mi w pamięć, to po przepłynięciu tego Atlantyku, jak zobaczyliśmy ląd już pierwszy raz. I może to być śmieszne trochę, ale pamiętam, że po tych prawie miesiącu płynięcia zobaczyłem ptaka pierwszy raz i najpierw tak trochę się zdziwiłem, bo przez ten miesiąc zapomniałem, że są ptaki. I tak miałem taką sekundę, że zastanawiałem się, co to jest w ogóle, co tu lata. No ale no, to było ciekawe.
No tak, podczas podróży przez Atlantyk żaden ptaszek nie przysiadł na relingu, żadnym, nic, nawet
nie
na
rzep,
nie ma już tam.
Nie. Latające ryby są, ale ptaków nie ma.
A jakie widzieliście ryby?
Ryb i ogólnie życia było sporo. Spotkaliśmy na przykład wielką ławicę płaszczek w nocy, w setkach było ich. Delfiny często się przyłączały do nas, żółwie ogromne też tam dryfowały.
A rekiny?
Rekiny też były.
Zdjęcia robiliście?
Tak. No,
a delfiny? Skaczące?
Tak, przy dziobie tam skakały ładnie, było pełno tego.
Tam też były takie przestrzenie na to. To nie było tylko nauka, to nie była tylko nauka i stawianie żagli i taka praca ciężka.
Nie, bo w niektórych momentach było naprawdę przepięknie, szczególnie w nocy. Ja byłem na tej nocnej wachcie, więc jak leżeliśmy na przykład na pokładzie i patrzyliśmy na te gwiazdy, to no bez tego światła miast, to niebo jest takie przepiękne naprawdę.
I bez komórek, bo nie było zasięgu?
Tak. Wszędzie te gwiazdy i po prostu jak obraz wyglądało niebo.
To mieliście okazję to widzieć, bo niebo było piękne, bo
było.
Pogoda była bardzo ładna. 4 tygodnie na Atlantyku. A u ciebie?
Nazywam się Kacper Winiewski, studiuję na pierwszym roku nawigacji na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. I takim momentem, co najbardziej zapadł mi w pamięć, myślę, że był ten szkwał na kotwicowisku przy Nowym Jorku, bo przez cały rejs mieliśmy naprawdę piękną pogodę, nie było na co narzekać. I trochę brakowało nam tego, żebyśmy na tym pierwszym rejsie zaznali takiego prawdziwego żywiołu. I naprawdę wtedy się udało i tak poczuliśmy to i nabraliśmy respektu do tego wszystkiego.
Szkwał przyszedł na twojej wachcie.
Tak, dokładnie.
O której godzinie, pamiętasz?
No to było chwilę po rozpoczęciu wieczornej wachty, czyli jakoś po 20.
I ile to trwało w sumie?
To było naprawdę krótkie. Myślę, że tak całość może trwała z 20 minut, to maksymalnie myślę.
No bo tak naprawdę byliście bardzo blisko, prawie 100 metrów od tego chilijskiego żagrowca, od Esmeraldy, któremu popsuł się zresztą silnik, tak?
Tak, tam z tego co wiem była jakaś awaria.
Ale nasz kapitan szybko zareagował, mogliście uciec.
Tak.
Nie było tam żadnego zderzenia, bo tam przecież...
Nie.
A ile
nie.
tam było żaglowców?
Nie wiem, czy wszystkie, ale naprawdę, gdzie się nie spojrzało, to było widać żaglowce, więc trochę tego było.
Bałeś się wtedy?
Lekki stresik był, wiadomo, ale po takich 2 miesiącach takiej ładnej pogody byliśmy naprawdę tacy podekscytowani tym, co się dzieje. Może błędnie, bo naprawdę sytuacja była niebezpieczna, ale no, na tamten moment naprawdę byliśmy wszyscy podekscytowani tym.
A powiedz,
dzieje.
Wchodziłeś na maszty w uprzęży? Tak. Byłeś zabezpieczony zawsze? Nie miałeś jakiegoś lęku wysokości, jak trzeba było wejść na ten najwyższy?
Pamiętam pierwszy moment, jak byłem na samym szczycie masztu. Wtedy trochę nogi mi zmiękły i tak poczułem to, że to naprawdę jest wysoko. Ale no, od razu to polubiłem i naprawdę z uśmiechem na twarzy wchodziłem.
A była okazja, żeby wyciągnąć komórkę i zrobić zdjęcie?
Nie. Był kategoryczny zakaz używania komórek na masztach. Tak.
Proszę bardzo. Nikt go nie łamał.
Przynajmniej ja nie widziałem.
Bo to jest niebezpieczne.
Tak.
Jaka to jest wysokość? 50 metrów?
Koło 50 metrów.
Ale wszystko odbywało się bezpiecznie. Tak, nic się nie stało.
Tak, jak mówiłem wcześniej, jak była, właśnie wiedzieliśmy, że ten szkwał idzie, no to nikt nam nie pozwolił wejść na maszt, mimo tego, że wcześniej planowaliśmy wejść i tam sklarować jeden z żagli.
Nazywam się Bruno Kitson, jestem studentem pierwszego roku nawigacji. Nie sposób wybrać jeden konkretny moment, bo od sprzątania żagli, mijając Wyspy Kanaryjskie, kiedy między Teneryfą a Gran Canarią przepływaliśmy, no właśnie pierwszy raz jak zobaczyliśmy ląd po tych prawie 3 tygodniach, Martynikę, no wejście do Nowego Jorku i to nie tylko statkiem, ale żaglowcem i to pod żaglami, no to naprawdę, no ciężko aż wybrać jeden, no ja całokształt tego rejsu to będę pamiętał jako po prostu niesamowite przeżycie i wątpię, żeby coś nawet podeszło blisko tego do...
A pamiętasz powitanie na lotnisku? Rodzice przyjechali do Warszawy, czy to w Gdańsku dopiero?
Nie, to wróciliśmy właśnie taką grupą znajomych właśnie z Kacperem też pociągiem do na północ, z Kacperem na Pasłękę, do Sopotu i tam z rodziną się spotkałem. No, na pewno takie ciekawe, dziwne uczucie zobaczyć mamę, tatę, rodzeństwo po raz pierwszy od 2 miesięcy, tak bez praktycznie żadnego kontaktu, tam najwyżej rozmowy jakieś telefoniczne na lądzie.
No bo mieliście zasięg tylko wtedy, kiedy byliście w portach,
tak,
prawda?
Tak, tak. Więc no tych dni przez 2 miesiące, no, to było z 7, a coś koło tego, więc na 8 tygodni, no to jeden spędziliśmy na lądzie.
Jesteście inni po tym rejsie, Kacper? I jak inny jesteś przed tym, jak wypływałeś, przed tym wejściem na dar w Kadyksie? Co się zmieniło?
Na pewno mi to dużo dało i, no nie wiem, na pewno poczułem, że, nie wiem, my to tak nazywaliśmy, że nasza gospodarka dopaminowa została naprawiona, bo tutaj jak byliśmy na lądzie, to wiadomo, telefony, internet i tak dalej, to wszystko dużo tego i wszyscy byliśmy wciągnięci tak w to, a tam jak nikt z nas nie miał dostępu do internetu, to musieliśmy wymyślać sobie zajęcie sami, bez telefonów, bez internetu i no myślę, że to tak mi pokazało, że naprawdę da się i że wtedy naprawdę jest ciekawie, że nie, ten internet to nie wszystko.
Internet to nie wszystko i czułeś faktycznie, że przeżywasz coś takiego jak detoks, jak jakiś rodzaj oczyszczania swojej głowy, swojego organizmu, że coś po tygodniu, po 2 jest inaczej z tobą?
No czułem coś takiego i na przykład niektórzy byli przestraszeni, mogę tak to nazwać, myślę, że tą wizją właśnie, że bez zasięgu tyle i w ogóle. Ja no mogę powiedzieć, że się cieszyłem, że właśnie taki detoks, taką czystą głowę mogę mieć i no i mi się to podobało na przykład. No.
Przypomnij jeszcze, w której ty byłeś w wachcie?
Ja byłem w 3.
To jest godziny są jakie?
To były godziny takie najbardziej zbliżone do takiego dnia na lądzie, bo pracowaliśmy od godziny 8 do 12 i od 20 do 24. Więc praktycznie całą noc mogliśmy przespać i mieliśmy jeszcze 8 godzin w ciągu dnia wolnego.
A Bruno, w jakiej ty byłeś wachcie?
Ja byłem w pierwszej wachcie i to są godziny 12, 16 i północ 4.
I Bruno?
Ja byłem w drugiej wachcie i godziny 4, 8 i 16, 20.
I co u ciebie się zmieniło? Jaki ty jesteś po tych kilku tygodniach, 8? Jak to jest teraz? Bo jest teraz już sierpień. Wypływaliście w maju z Kadyksu. No, trochę minęło już. Czujesz jakby trochę różnicę?
Życie na tak, no jasne, dar jest ogromnym statkiem, ale co jak co, to po paru tygodniach się zauważa, że to jednak są te same osoby, te same miejsca i jednak życie właśnie w takiej ograniczonej, może powiedzmy, społeczności, no to na pewno uczy dużo człowieka takiego właśnie zgrania, żeby móc po prostu razem w zgodzie żyć, tak? Dużo rzeczy, które by, uważam, żeby mi przeszkadzały na lądzie, no takie zwykłe, takie drobnostki, tak? Że na przykład ktoś mlaszcze albo, nie wiem, ktoś głośno słucha muzyki, tak?
Albo chrapie.
etapie, tak, to uważam, że jednak te 2 miesiące też mnie nauczyły, że to są zwykłe ludzkie rzeczy, po prostu trzeba się nauczyć jednak, żeby nie brać tego do siebie aż tak bardzo, że no, żeby móc spokojnie żyć właśnie w takiej, kiedy to trzeba dużo właśnie takich kompromisów i też z siebie dawać wysiłku.
Tolerancja?
Też, tak.
Tolerancja?
Tak. I to działa w obie strony, bo też na pewno ja sprawiałem innym jakieś takie właśnie, nie wiem jak to nazwać nawet, ale...
Kłopoty.
No, i jednak uczy się człowiek, tam bo oczywiście były jakieś zgrzyty, ale to takie życie na morzu uczy właśnie, żeby jednak w zgodzie pod koniec dnia móc się rozejść.
Nie pokłóciliście się? Były takie sytuacje, że trzeba było parę rzeczy załatwić między sobą, nie iść na skargę, nie mówić opiekunowi, tylko pomiędzy sobą. Zawsze mnie to ciekawi. Tyle osób, tylu facetów, 100 osób pod pokładem. Jak się rozwiązuje tam takie sytuacje? Trudne sytuacje. Bo ktoś po prostu, no i wszyscy się musimy lubić.
No w takiej małej przestrzeni nie jest ciężko o konflikty. Jednak wydaje mi się, że bardzo dobrze trafiliśmy, jeżeli chodzi o ludzi. Ja jestem całkiem konfliktowy, wydaje mi się. Normalnie jestem, wydaje mi się, że konfliktową osobą.
A, wydaje ci się tak.
Tak, mhm. Na tym statku, mimo że tak zakładałem, że na pewno będą jakieś zgrzyty, to przez te 2 miesiące praktycznie nie miałem ani jednej kłótni z nikim. Było tak bardzo, bardzo spokojnie, mimo że wie pani, tam testosteron i te sprawy, wiadomo.
No młodzi, jesteście krewni
tak.
Woda.
No to jednak było bardzo spokojnie. I z każdym, z kim tam nie gadałem, to dogadywałem się. I tak jak większość, nie słyszałem o żadnym takim większym zgrzycie, żeby ktoś miał jakiś tam problem. Jakoś wydaje mi się, że po prostu atmosfera była bardzo dobra na statku.
I to są bardzo ważne rzeczy. Chyba wam ląd tego by nie dał przez 8 tygodni, tak coś czuję. Uczelnia to już nie to samo. Zajęcia, sala wykładowa, sportowe zajęcia, wyjście na siłkę, to nie to samo chyba jest.
Nie da się tego tak naprawdę porównać. To jest takie bardzo unikatowe doświadczenie. No zupełnie inaczej jest po prostu niż na lądzie. To życie jest zupełnie tam inne. Jak już opanuje się to wszystko, co trzeba tam robić na statku, to mimo, że wydaje się, że jest to ciężkie, to potem robi się coraz prościej. Jak już dojdzie się do pewnego etapu, to już nie ma tak, mimo że jest co się uczyć, ale opanuje się podstawy, to już jest tylko z górki i po prostu się żyje.
Mieliście też czas na naukę, musieliście mieć czas na naukę. W ciągu dnia całego, bo o to chyba nie zapytałam, ile tak musieliście się uczyć do tego, żeby zaliczyć tę praktykę, no bo ktoś was potem przepytał z tego materiału.
No na pewno każdy z nas musiał przysiąść, bo tam mieliśmy na przykład zaliczenia u naszego opiekuna, pana kapitana Kołakowskiego. To takie bardziej rzeczy, których się uczyliśmy wcześniej na studiach.
Potrafisz wymienić właśnie?
Tak, na przykład MPDM-y, czyli znaki i światła stosowane.
Koledzy może pomogą jeszcze coś?
System JALA był, czyli oznakowanie nawigacyjne morskie.
Znaki używane na mapach,
też.
Symbole.
Tak. I na końcu jest coś takiego jak rada okrętowa, czyli każdy praktykant na koniec musiał przyjść i odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania z takiej wiedzy typowo statkowej, już związanej z życiem na statku, z pracą na statku. Mogło też być coś konkretnie o darze młodzieży.
Mieliśmy wszystkie te przedmioty, które trzeba było zaliczyć i z nich dostajemy ocenę. To tak samo na dole obok tych przedmiotów jest praktyka morska.
A tych przedmiotów jest ile?
Teraz mieliśmy bardzo dużo, powyżej 10.
Powyżej 10 tam,
tak.
Do wspomnień wilków morskich, których dzisiaj dzielą tylko pokolenia, będę wracać jeszcze w swoich audycjach przez kolejne tygodnie. Kapitana Jacka Błacha posłuchamy jeszcze za tydzień. Spotkamy się 18 sierpnia i posłuchamy dalszej części tych wspomnień. Dziś to wszystko. Anna Rębas, kłaniam się. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.